Dzień dobry Państwu, jest godzina 13, mamy 22 czerwca, a zatem czas na nasze trzecie spotkanie w cyklu Ale nam się wydarzyło i będziemy mówili o samorządzie terytorialnym, o jej sukcesach, a i przede wszystkim o tym, jak to było na początku. A dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Margol, który był burmistrzem Nidzicy. Krzysztofie, dzień dobry Krzysztofie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i w takim razie zacznijmy od początku. Skąd ty się w ogóle wziąłeś w tym samorządzie? Jak to się stało, że no w ogóle coś takiego się wydarzyło, że ty wziąłeś pod uwagę, byłeś brany pod uwagę jako kandydat na burmistrza i skąd ci ludzie cię znali i jak to się wydarzyło? Przecież wychodziliśmy wtedy z 89 roku, znaczy z komunizmu, tak? To był czas taki, w którym się wszystko kotłowało. No to mów.
No, wydarzyło się dokładnie trochę wcześniej i ta data dzisiejsza, dzisiaj jest 23 czerwca, ta data dzisiejsza jest, to jest zupełna zbieżność.
Bardzo ale... ty poprawiłeś. Ja jeszcze tkwię, jak widzisz, w dniu wczorajszym.
No tak. Ja tkwię w dzisiejszym, dlatego... Dlatego, że lat 41 temu, 23 czerwca, za mnie wyszła Basia, mój bibzieniec. Dzisiaj mamy rocznicę ślubu, 41. No właśnie I ja mówię o tym w kontekście burmistrzowania, ponieważ Basia jest z Nidzicy, Basię poznałem na studiach i przyjechałem tutaj do Nidzicy i tam znalazłem się w ogóle w Nidzicy. Także jakby pierwszą praprzyczyną to jest właśnie to, że poznałem Basię i wzięliśmy ślub, zamieszkaliśmy w Nidzicy. Ale jak były te pierwsze wybory w roku 90, to ja nie byłem mieszkańcem Nidzicy, ja byłem mieszkańcem sąsiedniej gminy Janowiec Kościelny, gdzie zajmowałem się oświatą. I jak przyszedł czas wyborów, to koledzy, których poznałem w Nidzicy, bo przez lata mieszkaliśmy tutaj wcześniej w Nidzicy, koledzy uznali, że mogę być dobrym kandydatem Komitetu Obywatelskiego, żeby być burmistrzem. To wtedy były inne wybory, nie było wyborów powszechnych, były wybory poprzez głosowanie w Radzie i Komitet Obywatelski, który wtedy zdobył większość tutaj w Radzie Miejskiej w Nidzicy, zaproponował mi. Ja zastanawiałem się i pytałem się, skąd ten pomysł, tak, żeby nie ktoś z nich, prawda, z tych takich mocnych działaczy albo ktoś już mieszkańców.
No to czekamy, aż Krzysztof radio wróci. Czy Państwo? Uznaje, że byłeś dobrym kandydatem.
Tak, tak. No ja domałem dlaczego, więc możliwe, że dlatego, że wtedy w Janowcu Kościelnym robiliśmy taką rewolucję oświatową, która polegała na tym, że w każdej wiejskiej szkole, a było tych szkół 7 w tej gminie, montowaliśmy toalety dla uczniów w budynkach szkolnych, bo były tylko Sławojki. I to na tamte czasy, na te czasy 86, 7, 8, 9, to było coś nieprawdopodobnego, zdobyć płytkę, zdobyć rurę, zdobyć piec, no cokolwiek. Więc to było jedno wielkie, pospolite ruszenie mieszkańców wszystkich miejscowości, którzy oddawali swoje drewno ze swoich lasów, wszyscy przychodzili do pracy. To był jeden wielki, przepiękny taki obywatelski czyn, w ramach którego wyremontowaliśmy 7 szkół i we wszystkich szkołach w ciągu 2 lat były toalety ogrzewane i centralne ogrzewanie w szkołach.
Jak chcesz powiedzieć, że to była... Twoja pierwsza działalność z organizacjami społecznymi, tak?
Nie, nie pierwsza. Nie, to nie pierwsza. Było też wcześniej jeszcze, bo ja taką działalność czy taką postawę wniosłem z domu, bo mówię, mój Ja urodziłem się w małej miejscowości w Wysławie koło Biłgoraja, mieszkałem w takiej malutkiej wioseczce, może nie malutkiej, długi kąt. Ja z dzieciństwa pamiętam to, czym nasiąkłem, że ojciec jako jeden z piśmiennych w tej wsi czytał na głos, przychodzili ludzie praktycznie chyba w każdy wieczór, czytał na głos trylogię, później czytał Sołżenicyna, prawda, więc jakby to dla mnie było zupełnie, jak ja trafiłem do szkoły średniej, to byłem prawdopodobnie jedynym uczniem, bo przecież nikt się nie przyznawał. Ja się przyznałem, że wiem, co to jest Katyń, wiem, co to jest 17 września, wiem, co to jest archipelag Gułag, więc jakby byłem zdziwiony, że tego wszyscy inni tego nie wiedzą. Więc jakby to dla mnie było nic nowego. Natomiast zawsze jest coś do zrobienia i zawsze mnie nosi do tej pory, więc w tym myślę, że to właśnie takie to zaangażowanie się w tej sprawy w Janowcu Kościelnym spowodowało, że koledzy uznali, że, no, że mogę być dobrym kandydatem do tego, żeby być burmistrzem Nidzicy.
Jasne. No to doszło do wyboru i co?
Wszyscy się... No i co? No i pamiętam dzisiaj ten dzień, to był 15 maja, imieniny Joli, ponieważ nasza przyjaciółka w tym dniu miała imieniny. Obrady były dosyć burzliwe, tam się pojawił kontrkandydat, później się w trakcie wycofał, była fajna dyskusja, co i tak dalej, a że za młody, bo miałem wtedy 32 lata, w związku z tym, prawda, a poza tym nauczyciel, prawda, i co on tu nam może, prawda, a to jeszcze ze wsi, prawda, i co tu, i to takie dyskusje. Dyskusji było sporo, a ten dzień pamiętam dokładnie dlatego, że późnym popołudniem po wyborach poszliśmy z Basią na imieniny do Joli, ona mieszkała w Nidzicy i gdzieś koło 10, 11 już kończyła się impreza, nie byliśmy do końca, ponieważ wyciągnęła mnie z domu policja, ponieważ szukała mnie cały czas, bo tego dnia rozpoczął się na Siódemce strajk rolników i na wysokości Kanigowa, tam gdzie teraz się zjeżdża do Garcarskiej Wioski, tam rolnicy zrobili blokadę na Siódemce i parę godzin czekali, powiedzieli, że z blokady nie zejdą, dopóki nie porozmawia z nimi nowo wybrany burmistrz. Więc wszyscy szukali na potęgę, przelecieli wszystkich naszych znajomych, tylko nie wiedzieli, że mamy jeszcze jedną znajomą, prawda, Jolę, która ma imieniny, byliśmy u niej w domu.
Ale ty już wiedziałeś, tak się dowiedziałeś, że jesteś burmistrzem? Czy?
Nie, tak się dowiedziałem, że jest strajk w ogóle na Siódemce. I to był mój pierwszy dzień urzędowania. Urzędowanie zacząłem o 22:30 na Siódemce na spotkaniu ze strajkującymi rolnikami.
No i co z tym strajkiem?
No nic, oni chcieli po prostu z honorem się wycofać, chcieli porozmawiać, tak, o tym umówiliśmy się na kolejny dzień, na normalne rozmowy, co potrzebują, co chcą, to wtedy jeszcze były takie czasy trudne, bo wtedy była też taka, powiedziałbym, już na rozdrożu lokalna mleczarnia, no mieli swoje różne powody, a ponieważ poczuli, że już można, prawda, i protestować, to była nowa taka zupełnie forma aktywności obywatelskiej, więc zrobili pierwszy strajk, prawda, to był jeden z pierwszych w ogóle strajków na Siódemce, a ponieważ dowiedzieli się, że burmistrz został wybrany, więc chcieli z honorem wycofać się z tej drogi, ale pod warunkiem, że pogada z nimi burmistrz. No i pojechałem w nocy na to spotkanie.
Chodziło o pogadanie tylko.
Tak, ale to takie było też dla mnie bardzo fajne takie pierwsze zderzenie z problemami, które do tej pory nie oglądałem, bo jakoś tak powiedziałbym, rolnictwo nie było w moim kręgu zainteresowania jako nauczyciela i dopiero wtedy pokazali mi te swoje żale i problemy, które później już jakby zgłębiłem solidnie.
Rozumiem. No i, posłuchaj, następnego dnia idziesz do urzędu jako burmistrz i co widzisz? Tak.
Po pierwsze spotkałem się na dzień dobry z panią było naczelnik, z panią Krystyną. Ona była wtedy trochę taka może nie wystraszona, ale zdezorientowana, więc ja powiedziałem, że nikt jej nie będzie tutaj wyrzucał, tak? Ma sobie dopracować tam i spokojnie przekazać sprawy. Zachowała nawet tam część tego swojego gabinetu, tak, tam się to było w innym budynku niż teraz w ratuszu, więc najpierw z nią sobie porozmawiałem, a później zrobiłem spotkanie ze wszystkimi pracownikami i powiedziałem, że nie będę robił żadnej rewolucji kadrowej, bo nie po to jestem, żeby tu, prawda, wszystkich teraz zwalniać. Poprosiłem tylko, żeby wszyscy traktowali od dzisiaj petentów, wszystkich klientów urzędu, tak jakby to wchodziła do urzędu ich matka i ich ojciec. I nic więcej. Jak ktoś będzie traktował tych ludzi inaczej, to znaczy, że ma sobie szukać innej pracy. No, w konsekwencji zwolniłem chyba z tytułu tego właśnie traktowania, tak? 5 czy 6 osób, chyba 6, bo 6 tam trochę później, 6 osób z tytułu właśnie jakby innego postrzegania roli urzędnika i funkcji urzędu.
A jakimi problemami się spotkałeś? I czy, jeśli chodzi o rady, jakie miałeś relacje z radą? No, rozumiem, że większość...
Z radą miałem relacje bardzo dobre, z większością do końca, ale w trakcie kadencji, już chyba po roku czasu, czy po półtora, ale tak więcej po roku czasu, pojawił się problem, że miałem spór, powiedziałbym, kompetencyjny z moimi kolegami, z tymi, którzy desygnowali mi na burmistrza. No. Ja powiedziałem, że absolutnie nie będę wykonawcą ich woli, ich pomysłów, które były bardzo fajne i byli oni też w zarządzie, tak? Stanowili większość zarządu. Natomiast powiedziałem, że ja też zachowuję prawo do własnego zdania. Doszło do przesilenia po jakimś tam półtora roku i w rozmowie takiej koleżeńskiej spotkaliśmy się na neutralnym gruncie, ustaliliśmy, że oni składają wniosek o wotum nieufności. No ja mówię, okej. Okay. Wtedy jeszcze żył mój zastępca Józef Kiliś i ustaliliśmy, że jeżeli wotum nieufności, które jakby niczego formalnie przesądzało, ale radni zagłosują z większością za wotum nieufności, to my, nie czekając na jakiekolwiek prawne inne rozstrzygnięcia, dziękujemy za pracę w urzędzie, wybierają nowego burmistrza. Ale powiedziałem też tak, że jeżeli nie uznają tego radni wotum i radni będą za utrzymaniem, tak, za pozytywną oceną naszej pracy, to wówczas oni wycofują się z zarządu i dają mi do końca kadencji spokojnie pracować. No, wotum chłopcy, koledzy przegrali, dwóch złożyło mandaty, dwóch wycofało się z zarządu i później już do końca kadencji nie było żadnych problemów w Radzie. Ale takie przeczytanie, myślę, że było potrzebne, żeby jakby uporządkować sprawy, że to nie jest tak, że ktoś desygnuje, prawda, i później, prawda, wymaga, a ja jestem tylko przysłowiowym długopisem, tak, do podpisywania, do wykonywania poleceń.
Słuchaj, a to było miasto i gmina, tak?
Miasto i gmina. Tak do tej pory jest, także.
No opowiedz w takim razie troszeczkę, w jakiej kondycji było miasto i gmina, którą objąłeś w cudzysłowie pod swój zarząd?
Kondycja finansowa była tragiczna. Ja nigdy wcześniej i nigdy później w życiu nie spotkałem się z tak wielką biedą, jaką poznałem jako burmistrz Nidzicy. To była bieda nie do opisania. Nidzica była siedzibą największego kombinatu rolnego Łyna w Polsce i niemal z dnia na dzień, bo w roku 1991 był przełom, reorganizacja PGR-ów i kombinatów rolnych, więc Nidzica miała kilka tysięcy bezrobotnych, bez wykształcenia pracowników, były PGR-ów, bo to było dookoła, wszystkie miejscowości to były miejscowości PGR-owskie. To był jeden wielki organizm, jak to wszystko tąpnęło w gospodarce, to kilka tysięcy ludzi było bez pracy. Bezrobocie takie rejestrowane sięgało prawa niemal 39%. To było coś nie do pisania. Wtedy taki był program w telewizji, Małachowski i Miroszowa prowadzili, telewizja nocna.
Wieczorem, tak.
Tak, tak, tak. Ja sobie pomyślałem, myślałem, że jak przyjechać do Nidzicy, to by nakręcili odcinki na kilka lat. Tak, to były takie problemy. Więc kondycja technologiczna, powiedziałbym infrastrukturalna miasta była też tragiczna. Była niewydolna oczyszczalnia ścieków. Centrala telefoniczna tylko na 400 numerów. Zgazyfikowanych było kilka ulic. Po prostu wszystko. Ale to było też ogromne wyzwanie i w jednym roku powołaliśmy kilka społecznych komitetów. Społeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Ścieków, na czele którego stanął ksiądz prawa, ksiądz Sudziński. Społeczny Komitet Rozbudowy Centrali Telefonicznej, Społeczny Komitet Gazyfikacji Ulic. To były bardzo różne historie, bardzo różne takie, powiedziałbym, nawet wesołe takie historyjki typu, nie wiem, jak była komisja, na którą ulicę pierwszy gaz podłączyć, tak? No to tam, gdzie ja mieszkałem u teściów, mówię, to była ulica Górna, mówię, wszystkim mówiłem, zobaczcie, na ulicy Górnej, tam gdzie mieszkam i teściowa mieszka, też nie ma gazu. A jak teściowej nie dał gazu, no to jest gość w porządku, a dalej idziemy na inne ulice. Więc to były takie, powiedziałbym, argumenty, które trafiały. Ale w ciągu roku udało nam się rozbudować centrale telefoniczne trzykrotnie. Bardzo fajny mieliśmy układ wtedy z telekomunikacją, bo wtedy mieszkańcy wpłacali jakieś tam niewielkie pieniądze. Wpłacała pieniądze też gmina. Pieniądze gminy jakby już były bezpowrotne, natomiast mieszkańcy co wpłacili, odbierali sobie te wpłaty w późniejszych rozliczeniach rozmów telefonicznych. Więc to były takie, powiedziałbym, były możliwe. I to, co wtedy, pamiętam, zrobiliśmy najwięcej i tutaj chłopcy i dziewczyny z zarządu i z rady, radni pomagali nam ogromnie. Żaden z radnych nie wziął złotówki diety przez całą kadencję, złamanej. Wszystkie diety oddawali wszyscy radni na budowę oczyszczalni ścieków. Wszystkie. Zakłady pracy, które działały, a było ich niewiele, bo większość tych firm prywatnych to były takie szczęki przy ulicach, natomiast te, które działały i miały jakieś tam fundusze, to fundusze socjalne w uzgodnieniu ze swoimi radami przekazywali na oczyszczalnie ścieków. To było wielkie, pospolite ruszenie. I wtedy pamiętam, to był okres, kiedy komunalizowaliśmy wszystko, co się dało. Po prostu wszystko. Budynki, tereny niezabudowane, zabudowania, nieruchomości, wszystko, co się dało. Od zamku poczynając, na budynku ratusza kończąc i na delikatesach, na budynku byłej partii, tak, gdzie później przeznaczyliśmy ten budynek na sąd, drugi budynek przeznaczył się na urząd skarbowy, bo to była walka o pozycję miasta, tak? Więc walczyliśmy o to, żeby Nica była powiatem. Nie spełnialiśmy żadnych warunków, żadnych, bo to wtedy warunki były 50 tysięcy mieszkańców i 5 gmin. Myśmy mieli tylko 4 gminy i...
No, musimy znowu poczekać chwilkę. No, nie.
Nowego zdobyć. Oddaliśmy nawet swój budynek magistratu na starostwo i cały urząd przeniósł się do ratusza, gdzie był Wydział Oświaty wcześniej, a cały budynek wcześniej burmistrza przejął urząd rejonowy.
A urząd rejonowy wtedy. No bo rozumiem, że jak mówimy o powiatach, to już wybiegłeś troszkę w przód do reformy 98 roku, bo przecież jak obejmowałeś miasto i urząd gminę wtedy, to jeszcze były stare województwa i jeszcze tak. Nie było jeszcze powiatów. Ale
tak, był urzęd rejonowy.
Już ten status miasta powiatowego był wam w głowie, tak? Rozumiem.
Od razu, tak. Bo widzieliśmy, że za tym będzie szła nie tylko ranga miasta, bo nam nie chodziło o rangę miasta. Zresztą nasz zamysł był trochę szerszy, bo chcieliśmy włączyć do powiatu nidzickiego też Olsztynek. I rozmowy były bardzo mocno zaawansowane i tam jakby kwestia rozbiła się o jakby szpital, tak? Szpital w Olsztynku, szpital w Nidzicy, więc ale rozmowy były bardzo w kierunku i mówię, to niewiele brakowało, tak? Bo to nie było kontynuowane, bo to jakby była kontynuacja na drugą kadencję. Ja już nie byłem na drugą kadencję ale no szkoda, bo Olsztynek wtedy na pewno miałby też inną rangę, bo to było drugie miasto w powiecie i z pewnością miałby lepiej niż w powiecie olsztyńskim, gdzie teraz jest cały czas, ale to były takie czasy, że walczyliśmy...
Jak Olsztynek tak chciał, to niech tak ma.
Tak, oczywiście.
Ale mieliście 4 gminy, to skąd wzięliście 5. gminę?
Nie mieliśmy, dalej do tej pory nie mamy 5.
Nie macie.
Nie mamy.
Nie macie,
mamy. Rozważaliśmy ewentualny podział Nidzicy na miasto i gminę, żeby było, ale jeżeli nam się, jak nam się już udało ustanowić ten powiat na bazie tych 4 gmin, także już nie walczyliśmy o to, żeby to ten podział był, także zdała się taka
struktura. Czyli ta pierwsza kadencja była w ogóle, no rozumiem, masa spotkań z ludźmi, komitetów społecznych. Te komitety społeczne to chyba była taka, jak mówiłeś o miejscowości Długi Kąt, Ja pamiętam, że ja tam zakładałem wodociąg w 89, w 90 roku, to pamiętam trochę tę wieś. I też tam był Komitet Społeczny Budowy Wodociągu. I tak sobie myślę, że ta forma prawna komitetów społecznych to była jednak, wiesz, bardzo wygodna rzecz, tak? Bo to było proste powołanie, to właśnie było jakieś tam rozporządzenie prawo powielaczowe niemal. Aż mi się tęskni teraz, żeby można było, wiesz, taką
prostą. Ja nie wiem, czy udałoby się teraz wykrzesać aż tyle entuzjazmu.
No tak.
Wtedy nawet ja pamiętam sesję rady. Tak. To były takie dyskusje, ale to było o coś. To było o coś. Myśmy się sprzeczali o coś, tak, a nie o jakieś tam drobiazgi, nieistotne rzeczy i zupełnie oderwane. To była na. I nawet jak mieliśmy zdania bardzo różne, to byśmy się naprawdę sprzeczali o coś konkretnego, o coś ważnego i nikt nikogo nie podejrzewał, że gdzieś tam coś ma jakieś tam zaskórne, podskórne, inne jakieś tam motywacje. To naprawdę była walka o coś, walka o rozwój. I takiego entuzjazmu i takiej postawy radnych i mieszkańców, takich powiedziałbym, którym się chciało chcieć, to było no, coś nie do powtórzenia.
Słuchaj, chciałbym się zapytać o taką rzecz, no bo tak, wszedłeś do tego samorządu, byłeś nauczycielem, czy człowiekiem, który zarządzał edukacją w sąsiedniej gminie, tak, 7 szkół, budowałeś publikacje, jak sam wspomniałeś, remontowałeś szkoły, tak, i nagle znalazłeś się na stanowisku, gdzie trzeba było zmierzyć się z rozwojem miasta, no i kawałka regionu. To skąd czerpałeś wiedzę, jak to robić? Czy to samo pokazało?
Nie, samo nie do końca. No, myśmy mieli wtedy dużo takich nieformalnych kontaktów z samorządami. Myśmy się spotykali praktycznie w każdy weekend z kilkoma samorządami, typu, nie wiem, Działdowo i Lidzbark. Stworzyliśmy taką samorządową ligę siatkarską. Spotykaliśmy się przy okazji siatkarskich rozrywek, graliśmy w siatkówkę, tak? Urzędnicy, samorządowcy, radni z tych wszystkich gmin. I po meczu zawsze była godzinę, dwie dyskusja o tym, jak oni to robią, jak my to robimy, wymianę doświadczenia. Podobnie z, nie wiem, z Adamem Żylińskim z Iławy, czy Markiem Mirosem z Gołdapi. Myśmy się spotykali ta wymiana doświadczeń, to dzielenie się doświadczeniami, pomysłami, co, jak to robi, to było powszechne. A dodatkowo zgłosiłem się na studia zarządzania podyplomowe do SGH, które w trakcie burmistrzowania też skończyłem, więc te soboty, niedziele, gdzie nie było właśnie takich innych obowiązków, no studiowałem, prawda, na SGH.
A, rozumiem, że czyli jednak zdobywałeś tę wiedzę.
A musiałem.
A skąd wiedziałeś, jak rozmawiać z ludźmi? No przecież to ludzie zaczęli, nowy burmistrz, no to ludzie się pewnie zwalili do ciebie ze swoimi problemami rodzinnymi, po zasiłki, po coś tam, tak? No, skąd wiedziałeś, jak sobie z tym radzić?
Myślę, że to nie potrzeba specjalnej nauki, wystarczy wrażliwość, wystarczy empatia, wystarczy rozumienie tych ludzi i bycie. Ja nie jeździłem samochodem, ja chodziłem do pracy na piechotę, ja chodziłem po pracy na obchód miasta, ja sobie robiłem notatki, co gdzie jest, tak, żeby później mieć argumenty na spotkania z urzędnikami, z pracownikami. Ja mnóstwo rozmów odbywałem też na ulicy, więc dla mnie to nie było trudne. Zresztą też ja podzieliliśmy się z zastępcą zakresem rozmów, tak? Ja miałem głównie rozmowy, powiedziałbym, o charakterze takim, powiedziałbym, ekonomicznym, więcej takiej cierpliwości ode mnie do takich długich rozmów miał mój zastępca Józef Kiliś, po prostu złoty człowiek, myślę, tam też gdzieś tam w niewiesie takie rozmowy prowadzi. On miał tak anielską cierpliwość do wszystkich. Do mnie jak ktoś trafiał, na przykład, a też mieliśmy takich powiedziałbym sporo takich osób, bo wtedy pojawili się już i bezdomni, i tacy, powiedziałbym, no, uliczni alkoholicy, którzy przychodzili z różnymi problemami. Nie zapomnę takiego skądinąd sympatycznego człowieka, powiem tylko jego pseudonim, Alosza. I zawsze czekał, prawda, w poniedziałek już w 7:30, zawsze był pierwszy i zawsze coś tam od niego, prawda, jakiś tam zapach alkoholu był. Ja mówię, Alosza, na wódkę, na alkohol pieniędzy nie daje. O, przepraszam, panie burmistrzu, ja chcę od pana na chleb, na alkohol sam sobie zapracuję. Także były takie fajne, także były takie fajne obrazki, ale później ci wszyscy tacy właśnie ludzie z tych właśnie takich obszarów, byłem strasznie wzruszony, jak w ostatnim dniu urzędowania po 4 latach, a nie mieli ze mną łatwo, po 4 latach przynieśli taką wyświechtaną listę, szkoda, gdzieś mi zaginęłaś, listę poparcia, żebym kandydował na kolejną kadencję. To było dla mnie absolutnie tak wzruszające, nie do pisania.
Rozumiem, ci bezdomni i te
Tak, bo ja im tam zburzyłem, całe takie powiedziałbym, ognisko przebywania. Buldożer wjechał takie w te wszystkie budki, szałerki, bo to było w centrum miasta, zburzył, więc musieli się inaczej to organizować, ale wtedy mieliśmy też już sprawniejsze i sprawne służby socjalne, żeby się tym zająć, ale no taka decyzja też była i po tej decyzji tym bardziej byłem zdziwiony. To było, wtedy się naprawdę działo ogromnie dużo, powstawały nowe organizacje. Ja nie zapomnę, jak przyszła do mnie taka grupka matek, do tej pory mam taki wyrzut do siebie, że po pierwszym spotkaniu i taki zostawiłem, grupka matek, dzieci niepełnosprawnych i powiedziały, żeby coś dla niepełnosprawnych dzieci zrobić, bo jest ich dużo. Tak chodziło o barierki, takie te architektoniczne przejścia, ale na wózki, więc mówię, zajmiemy się tą sprawą, ale teraz są sprawy ważniejsze, bo ważniejsza jest teraz bezrobocie i tak dalej. No trochę pożałowałem tego, ale później spotkałem się za 3 miesiące z tymi rodzicami na choince, no i tam poszło później. No i powstało w Nicy Stowarzyszenie Koło dla Niepełnosprawnych, które dzisiaj tak naprawdę zatrudnia ponad 300 osób, mają i hostel, oddaliśmy im budynek przedszkolny z terenem, oddaliśmy budynek...
Mają działalność gospodarczą, tak?
Nie, mają ZAS, mają WTZ i to stowarzyszenie opiekuje się wszystkim...
Musisz rozwinąć te skróty, Krzysiu, bo nie każdy wie.
Zakład Aktywności Zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej. Prowadzą i tak naprawdę to jest organizacja, to jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Wykluczeniem Umysłowym, zajmują się wszystkimi osobami niepełnosprawnymi w całym powiecie. Jakby wyręczają wszystkich dzisiaj, prawda, wójtów, burmistrza, starostę w opiece nad tymi dziećmi. Po prostu jest to absolutnie rzecz niebywała i jestem dumny z tego, że jak byłem burmistrzem, to samorząd wówczas za symboliczną złotówkę oddał dla stowarzyszenia budynek przedszkolny z terenem i z działką, który w tej chwili jest po pięknym remoncie, rozbudowany i była to pierwsza siedziba stowarzyszenia, w tej chwili mają kilka już obiektów. Na koniec kadencji daliśmy jeszcze im drugi budynek na terenie wiejskim w Napiwodzie i tam mają swój hostel. Także to absolutnie to było genialne posunięcie, ale to było posunięcie zainicjowane przez właśnie rodziców, przez matki tych dzieci niepełnosprawnych.
Słuchaj, to wróćmy jeszcze do kombinatu Łyna, bo mówiłeś o 5000 bezrobotnych, o prawie 40% stopy bezrobocia, no i tego straszliwego problemu, co zrobić z tymi pracownikami, jak do tego problemu podszedłeś i jak ten problem próbowałeś rozwiązać wtedy?
Po pierwsze, wtedy jeszcze nawiązaliśmy kontakt z świętej pamięci Grażyną Gęsicką, która pracowała wtedy w Funduszu Współpracy.
To był Fundusz Współpracy, bo to była taka...
Fundusz Współpracy była taka fundacja Skarbu Państwa, która zajmowała się lokalnym wspieraniem lokalnego rozwoju. Ponieważ ja nie siedziałem w miejscu, nierzadko było kiedykolwiek można spotkać w ogóle za biurkiem w urzędzie, to były w ogóle wyjątkowe sytuacje. Zawsze gdzieś jeździłem, gdzieś byłem, bo to był też okres, kiedy pojawiły się już takie pierwsze pieniądze, tak zwane przedakcesyjne fundusze. I jak pojechałem wtedy do Grażyny, myślę, że polubiliśmy się na początku, a później już zaprzyjaźniliśmy się, do końca dni Grażyny, jeszcze jak był wypadek pod Smoleńskiem, to tego samego dnia dowiedziałem się, dzwoniłem do Grażyny, żeby mi coś powiedziała, nawet nie miałem świadomości, telefon nie odpowiadał. To była godzina 10, wracałem z konferencji, przerwanej konferencji w Gdańsku. Nie odpowiadał, telefon nie widziałem i później ryczałem całą drogę, jak płakałem, jak wracałem do domu, nie mogłem do domu wrócić. To Grażyna wtedy nam bardzo pomogła, ogromnie dużo i później wszystko, co robiliśmy, to konsultowaliśmy z Grażyną, też to przez Fundusz Współpracy przeszło też sporo środków dla Nidzicy w sposób bardzo różny. I wzięliśmy wtedy, pamiętam, udział w konkursie na, zostaliśmy zaproszeni jako jedno z najbiedniejszych miast w Polsce. Taki był konkurs na strategię rozwoju lokalnego i może nie najbiedniejszych, ale takich biednych, ale takim, którym się chciało coś sieć, tak? To był, że pamiętam, był Zelów, był Biłgoraj, była Nidzica, były Ustrzyki, było Kutno, tak, tak, tak. I wówczas i Działdowo też sąsiedni, i wówczas to był konkurs, gdzie zostaliśmy zwycięzcami na opracowanie najlepszej strategii lokalnego rozwoju. To była naprawdę strategia, którą robiliśmy rok czasu ze wszystkimi ludźmi, ze wszystkimi, z lekarzami, z nauczycielami, z przedsiębiorcami, z urzędnikami, z nauczycielami. To były dyskusje nieprawdopodobne. Po prostu to było coś fantastycznego.
Z tymi pracownikami tych byłych PGR-ów też?
Tak, tak, oczywiście. Oczywiście i z ich tymi kierownikami. To było po prostu, jak dochodziło już później do wyboru, tak, tych priorytetów, bo każdy by chciał, prawda, jak teraz ostatnio poprawka w Sejmie, tak, młody, piękny i bogaty, tak. Jak dochodziło, to pamiętam, do tych wyborów strategii priorytetów, tak, co będzie. No to wiadomo, rolnictwo, to rolnicy mówią ci właśnie z PGR-ów, no najważniejsza, stoimy na rolnictwie, to jest nasza baza, to jest nasz potencjał. Nauczyciele mówią, nie, nieprawda, trzeba zacząć od edukacji, bo tylko edukacja. Lekarze mówią, a po co mam edukacja i to zdrowie najważniejsze, jak będziemy zdrowi, to zrobimy. Przedsiębiorcy mówią, i co zrobimy? Bez miejsc pracy nie będzie żadnej gospodarki. Każdy miał swoje argumenty. To było 40 ludzi, myśmy się spotykali tak często i to było takie dyskusje, że po prostu iskry latały w powietrzu. W powietrzu, ale to była dyskusja o coś, naprawdę o ważne sprawy. I pamiętam, że ta nasza strategia wygrała, jedna z 10, bo tam kilka miast odpadło z tego konkursu. Myśmy wygrali i pamiętam, że myśmy uruchomili pierwsze pilotażowe w Polsce w ogóle programy, takie wspieranie biznesu. Mało kto wie dzisiaj, tak, że pierwsze poręczenie w Polsce kredytowe zostało udzielone przez Fundację NIDA. Ja pamiętam nawet tego wnioskodawcę, to była żwirownia na Tatarach. Pierwsze poręczenia kredytowe, czyli ułatwienie dostępu do finansowania zwrotnego, do dostępu do pieniędzy z banku. Myśmy powołali pierwsze poręczenie, tak? Później był Biłgoraj, później były kolejne, później były duże instytucje, później stworzyliśmy w Nidzicy Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych, które dzisiaj jest najbogatszą organizacją pozarządową w Polsce, bo członkowskie kapitały członków tej organizacji, to myślę, to jest blisko miliarda złotych środki, ale mało kto pamięta, że zaczęło to się w Nidzicy, w Pipidówce, prawda, naszej.
Dobrze wiedzieć, Krzysztof, bo macie miliard złotych, to...
Nie, nie, my nie mamy. To członkowie tej organizacji mają. My jesteśmy teraz jednym z najmniejszych pikulików tej organizacji.
Tak, ja wiem, ale dobrze wiedzieć, bo jak będzie kryzys państwa, to będzie można zabrać te pieniądze za bony jakieś, słuchaj. To jest...
Nie bardzo, bo to są pieniądze, które pracują, które cały czas są aktywne i te pieniądze, które są poręczeniem dla banków, dla instytucji finansowych, poręczeniem kredytu na działalność gospodarczą.
Wiesz, tam za bitwę o handel, to pamiętasz, to wiesz, że można zabrać za przyjęcie. Ale Krzysztofie, wróćmy na chwilę jeszcze do tych pracowników i do tej do Łyny. Tak? No bo no był ten wielki kombinat, mówiłeś o nauczycielach tak i tak dalej, no, a ci ludzie tam no, musieli z dnia na dzień żyć, musieli przeżyć, tak? I jak oni sobie radzili, jak ty to wtedy widziałeś?
Ja bardzo to, różnie.
Troszkę tak ściągam na ten temat, no bo to jest taka kwestia likwidacji PGR-u się przewija do dzisiaj. Nie mogę nie zadać ci pytania, jak widziałeś tę likwidację PGR-u ty z poziomu burmistrza gminy, tak? Czy trzeba było to zlikwidować, czy była jakaś możliwość, żeby to ciągnąć, kontynuować w takiej formie, jakie było? Ja wiem, że ktoś z ówczesnego rządu powie, no ale jak nie to wszystko było bankrutem, tak, to jak? Ale chciałbym znać swoją opinię, jak to widziałeś.
Nie, to się nie dało ciągnąć w normalnych typach. Zresztą ja też pracowałem w przedszkolu PGR-owskim. I byłem jakiś tam czas, 2 lata i byłem strasznie zdziwiony, byłem nawet w Radzie Pracowniczej, z której później się wypisałem na znak protestu podczas jakiejś tam dyskusji. To nie dało się utrzymać tej formule. To musiało być zreformowane, ale nie tak. Znaczy do dzisiaj mam przekonanie, że PGR-y i pracownicy PGR-ów są najbardziej poszkodowaną grupą w Polsce likwidowanych zakładów. Nigdy nie otrzymali nawet w ułamku tego, co otrzymują i otrzymywali stoczniowcy, górnicy, hutnicy, prawda, po likwidacji zakładu pracy. bo byli zgrani, bo byli, prawda, w stanie pojechać, prawda, do Warszawy, podpalić opony i pohałasować. Pracownicy PGRiF nie byli zgrani i jakby byli likwidowani za psi grosz. To można było zlikwidować, ale zupełnie, zupełnie inaczej, a przynajmniej należała się tym ludziom przyzwoita odprawa, ponieważ oni oprócz tej pracy nie mieli nic, a ta praca ich tak zdemobilizowała, w sensie zdemotywowała do jakichkolwiek innych działań, że oni byli przekonani, że taki państwowy moloch, państwowy przede wszystkim, nigdy nie upadnie. Więc oni jakby nie czynili starań, żeby się uczyć, prawda, żeby zmieniać pracę. Im było dobrze z tym, co jest. I to nie oni zarządzali, oni wykonywali polecenia, a jak ktoś im pozwalał, prawda, nie wiem, podbierać mleko albo cokolwiek innego do domu, no to pozwalał, tak? Ja pamiętam takie obrazki, jak pracownik PGR o 9 godzina na polu maszyny stoją, bo wszyscy idą o Izaurę oglądać, tak? No. Bo muszą się rano dowiedzieć, czy on cię poturbuje, Izaurę, czy mocniej, czy słabiej, prawda? No tak to, takie były te obrazki, więc to się nie mogło tak ostać na takim zarządzaniu.
O 9 rano mówisz, tak?
Tak. Zawsze była przerwa, bo trzeba Izaurę było obejrzeć, no. Więc mówię, ale to nie była wina tych ludzi, tak? To byli prości ludzie, którzy uwierzyli, że państwo ich nie skrzywdzi, że to, co jest państwowe, państwowa firma jest najbezpieczniejszą firmą pod słońcem. A później zostali, prawda, bez edukacji, bez jakby ziemi, bez pieniędzy, nic, ani odszkodowania, na nic, nawet na założenie firmy. Interwencyjnie myśmy ściągali za takie różne pieniądze, tak, poprzez tam wtedy Ministerstwo Pracy, te fundusze przedakcesyjne, ale to były, powiedziałbym, takie bardziej punktowe interwencje niż systemowa interwencja, która zaczęła się troszeczkę później, już, powiedziałbym, w sposób taki, nie wiem, już zorganizowany.
Czyli ty wtedy już nie byłeś burmistrzem.
Tak, no ja mówię, to wtedy już mówię, były te słynne kuroniówki, prawda, i jakby zorganizowana pomoc, chociaż ona też była nie taka, jaka być powinna. To taki przysłowiowy slogan, tak, zdać ludziom wędkę, nie rybę. Nieraz to jest fajne, tylko no nieraz jeszcze trzeba tą wędką nauczyć się posługiwać. No.
Tak, niestety. To. Ja jestem był, mieliśmy chyba z tym do czynienia. No oni, tak jak ja na to patrzę, to byli ofiarą jednak eksperymentu społecznego.
Z całą pewnością tak.
Ja by nie zapomnę takich zdań z pamiętników Wojciecha Jaruzelskiego, kiedy on pisze, że zniknęły po reformie rolnej po 1945 roku, zniknęły znienawidzone czworaki. Tak? I w to miejsce, tak sobie, to już myślę ja, tak pojawiły się te bloki z tymi ludźmi, tak, którzy byli kompletnie uzależnieni od tego PGR-u, to co mówisz, tak, i stali się ofiarą eksperymentu społecznego, tak, zabawy komuchów, że stworzymy tutaj, tak, nacjonalizujemy rolnictwo. Tak. No a potem się wydarzyło to, co właśnie piszesz, tak. Ale wróćmy jeszcze do twojego burmistrzowania. Czyli jeśli chodzi o tych pracowników, mówisz, że w zasadzie było PGR-owskich, że była tylko możliwość takiego interwencji punktowej, tak? Znaczy w sensie, że no oni byli troszkę jak gdyby no zostawieni sami sobie w tym sensie, że burmistrz niewiele mógł zrobić, tak? Dobrze rozumiem?
Burmistrz niewiele mógł zrobić, no później już mogły coraz więcej robić te służby socjalne, natomiast to, co mógł robić burmistrz, to co myśmy robili, to stawialiśmy na jakby przyciąganie kapitału i firm. Te firmy, które powstawały przy okazji naszych tych wsparcia finansowego, tak, czy później dotacji już, a pisaliśmy tych wniosków dla firm bardzo wiele, ale też takie firmy, które, gdzie my nawet powiedziałbym poza kompetencjami interweniowaliśmy, typu nie wiedzieliśmy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, żeby firma X sprzedała firmie z kapitałem niemieckim kawałek ziemi, prawda, bo to też były takie jeszcze straszne obawy, żeby ta firma wybudowała chociażby fabrykę mebli. Ja pamiętam te fabryki, które tak się tworzyły, a dla nas walka o 100, o 200 miejsc pracy to była walka o być albo nie być, także To był czas, który wtedy najbardziej mnie pochłaniał i te sprawy właśnie tworzenia firm, tworzenia miejsc pracy.
A może powiedz coś o relacjach z władzami centralnymi wtedy. Rozumiem, województwo było w Olsztynie, tak, ale czy kontaktowałeś się z wojewodą? olsztyńskim, to były moje województwa, on ci były do czegoś potrzebny, czy nie, czy, a jakbyś w ogóle ocenił w takim razie rządy Rzeczpospolitej Polskiej z tej perspektywy pierwszych lat burmistrzowania, ale ta Warszawa w ogóle istniała, czy nie istniała, czy...
Myślę, że istniała i to w świetle bardziej korzystnym niż teraz. Ja nie wiem, jak teraz się te relacje odbywają, bo jakby nie zajmuję się tym, ale te relacje myśmy trzymali bardzo ścisłe. Zaczęło się od prozaicznej sprawy, od tego, że tak powiem, podprowadziłem pierwszy milion złotych z budżetu państwa. Znaczy podprowadziłem w ten sposób, że w roku 90 układ finansów publicznych był tak zmontowany, że podatki na terenie gminy pobierała gmina, odprowadzała je do wojewody i tak dalej. I my, pomimo że byliśmy najbiedniejsi, tych pieniędzy ściągaliśmy bardzo dużo, bo mieliśmy jeszcze działającą wytwórnię win i miodów pitnych. Więc te pieniądze były spore, tak? I ostatnią transzę w roku 90 zatrzymaliśmy u siebie w budżecie i odmówiłem wojewodzie oddania tych pieniędzy. Powiedziałem, że te pieniądze pójdą na oczyszczalnię ścieków. No oczywiście, jak tam pisma, tu skargi i tak dalej, rozprawa miała być, pojechaliśmy do wojewody. Później pojechaliśmy w tej sprawie do pani wiceminister Demianiuk, pamiętam, od finansów. Pojechaliśmy ja, pojechał przewodniczący rady, pan Zakrzewski, pojechał ksiądz prałat Cudziński. Więc pojechaliśmy do ministerstwa w tej sprawie umówieni wcześniej. Więc ona pomyślała, że przyjechał burmistrz z kapelanem. Ja mówię, że to nie jest kapelan, prawda, urzędu, nie mam takiej funkcji w urzędzie. Natomiast ksiądz prałat jest przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Oszczalni Ścieków. Ona mówi, jak to? No ksiądz buduje oszczalnię ścieków. Mówię, do tego doszło już. Byśmy ją tak, powiem, przekonali, użyli takich argumentów i ten wyjazd, spadki by nie był przypadkowy, że naprawdę ci ludzie w ministerstwie uznali, że tak bym powiedziałbym, racji formalnych i mamy moralne racje są przed nami, sprawy finansowe zostały wyprostowane, ten milion pozwolili nam już zachować, a na drugi rok wojewoda wprowadził tą inwestycję do planu tak zwanego wojewódzkiego planu inwestycji. Dzięki temu Nica po paru latach zbudowała już swoją oszczalnię ścieków i dzięki temu się mogła w ogóle rozwijać, bo tak to byłby zastój zupełny i katastrofa totalna. Więc jak mówię, te relacje, tak, czy ze wspomnianym wcześniej ministrem Misiągiem, czy później parę spotkałem się z Jackiem Kuroniem. To były zupełnie inne relacje. Tam można było pojechać, umówić się normalnie i normalnie o ludzkich sprawach i problemach porozmawiać. Z pozycji swojego burmistrzowania znakomicie wspominam te właśnie relacje i z poziomu województwa, i z poziomu centralnego, i od Funduszu Współpracy Grażyny Gesickiej, aż po ministerstwa, z którymi trzeba było mieć kontakt, tak, czy MSW w sprawie zgody na sprzedaż firmy z kapitałem zagranicznym kawałka ziemi. Także nie było spraw takich, że jest coś, z czego się nie da sensownie wytłumaczyć i ktoś tego tłumaczenia nie przyjmie. To było dla mnie, ja ten czas pominam, powiedziałbym, nie pamiętam się tam takich nieudanych relacji albo takich, nie wiem, zawodów, że ktoś nie, bo coś tam i tak dalej. Także nie było takich momentów, nie pamiętam.
Słuchaj, no a jeśli chodzi o decyzję, żeby nie kandydować dalej, to jak do tego doszło? Bo przecież wydawałoby się, że Nidzica i ty osobiście mieliście same sukcesy, to skąd decyzja, żeby tego nie kontynuować?
Ja byłem zmęczony relacjami takimi zradnymi i zbyt długim czasem przekonywania do pewnych rzeczy. Mnie rzucało, mnie nosiło. Z drugiej strony powołaliśmy wtedy już fundację, I poznaliśmy doświadczenia Włochów, bo nawiązaliśmy kontakty z Włochami, nawiązaliśmy kontakty jako władze takie partnerskie z duńską gminą Oską. Tam jeździłem parę razy, tam wywoziliśmy mnóstwo ludzi, przedsiębiorców, młodzież,
Tak, Krzysztofie, skończyłeś, bo zerwało nam się na chwilę łącze. Aha. I przerwało nam w momencie, jak mówisz, że byłeś zmęczony tym, że trzeba, że ciebie nosiło, a trzeba było przekonywać radnych. No i...
Ale to był też...
Mów proszę.
Dobrze, ale to był też czas, kiedy poznałem jako burmistrz to, co się dzieje na świecie, tak? Ja poznałem doświadczenia niemieckie, francuskie, włoskie, duńskie i widziałem, jak tam można wspierać lokalny rozwój z pozycji jakby współpracującej z samorządem organizacji, a nie z tylko samego urzędu. A ponieważ już powołaliśmy fundację, która miała realizować tą strategię rozwoju, tą wygraną w tym konkursie, prawda, unijnym, więc ponieważ tam wybrano mnie na prezesa, więc pół roku wcześniej zdeklarowałem się, że pracuję do końca kadencji i nie będę się ubiegał o kolejną kadencję. To było też dla mnie bardzo fajne, bo nikt nie postrzegał mnie jako konkurenta w wyborach tych przyszłych i do końca ostatniego dnia mogłem spokojnie pracować w urzędzie, nienagabywany, niepostrzegany, że będę konkurencją, bo wszyscy wiedzieli, że jak powiedziałem A, to słowa dotrzymam, bo tak zawsze było, prawda? Więc jakby już nikt nie postrzegał mnie jako konkurenta, nie musiał szukać, prawda, dołku, prawda, kopać, prawda, żeby sobie, prawda, cokolwiek, prawda, jeszcze mi się noga jakaś tam potknęła albo czegoś nie mógł zrobić. Tak, mogłem do końca pracować spokojnie i przygotować się do nowej pracy, a tu się odbywały jakby obok mnie wybory nowego burmistrza i kandydaci. Mogli sobie między sobą konkurować.
Próbowałeś jak wpłynąć na wybory swojego następcy?
Nie, w ogóle.
W ogóle. Jakbyś tak podsumował ten okres, to była pełna kadencja, czteroletnia, tak?
Tak.
Jakbyś podsumował tak ten okres teraz, z perspektywy tych kilkunastu lat, które płynęło od tamtego czasu, to co byś powiedział? Fajnie było?
Myślę, że to był naprawdę okres tak naprawdę wielkiego zrywu społecznego i wielkiego entuzjazmu. Po prostu to był tak wielki entuzjazm u bardzo wielu osób. No wszyscy. Wtedy powołaliśmy program stypendialny, tak, który później przejęła Stowarzyszenie Fundusz Lokalny Nidzicki. Powstawały tak innowacyjne na tamte czasy projekty i tak innowacyjne działania. Było tak dużo zaangażowania społecznego, że marzą mi się takie właśnie czasy, takiego entuzjazmu, takiego zaangażowania. Marzą mi się. A może właśnie teraz jest ten czas taki na to, żeby ten entuzjazm wrócił. Bo jesteśmy w bardzo podobnych sytuacjach.
Myślisz?
Ja to odczuwam. Ludziom jest, myślę, że brak, a szczególnie teraz po tych paru miesiącach zamknięcia w domach, my widzimy, co się dzieje z młodzieżą, tak? Ja co chwilę odbieram telefony od młodych ludzi, którzy mówią, czy mamy jakąś pracę na wakacje, cokolwiek, bo chcą cokolwiek zrobić, tak? My uruchamiamy program od jutra aktywne wakacje. Do was też napiszemy takie pismo o wsparcie. Młodzi ludzie, którzy chcą pracować, tak? Nawet cokolwiek, nawet żeby zarobić na wakacje na 5 zł. Jak dziewczyna mówi, że ona przez parę miesięcy z domu nie wychodziła. Z domu nie było, bo była karna, prawda, siedziała przy tym komputerze z lekcjami, prawda, była karna, nie spotykała się, nie wychodziła. To jest po prostu ogłuszenie totalne. Może nadszedł taki właśnie czas entuzjazmu. Już też myślę o takiej atmosferze tej szerszej.
Słuchaj, jak patrzysz dzisiaj na Nidzicę i na nowe władze, to jesteś zadowolony z tego, co się w mieście dzieje, czy zrobiłbyś pewne rzeczy inaczej może? Ja wiem, że to jest pytanie, na które możesz nie odpowiadać, bo przecież, ale tak odpowiedz, tak powiem.
Sporo się rzeczy dzieje fajnych, sporo rzeczy się dzieje takich, które mogłyby się dziać, a się nie dzieją. I sporo jest takich rzeczy, które można było zrobić inaczej. Zresztą ja raz na jakiś czas jestem przepytywany, czy zapraszany do ratusza na jakieś tam spotkanie komisji czy rady, ale no to te spotkania bywają różne. No, pamiętam lat temu kilka, jak nowo wybrana rada zaprosiła mnie i zapytali mnie, od czego bym zaczął taki program rozwoju Nidzicy, więc ja powiedziałem, że od tego, żeby po prostu posprzątać miasto, tak? A chodziło o likwidację zjawiska palenia śmieci w domach. I pamiętam, się jeden radny obruszył. Jeden radny powiedział, że ja muszę zrozumieć, bo są ludzie biedni. Ja powiedziałem, że ja tego nie rozumiem. Że nawet jak ktoś jest biedny, to wcale nie powinien z tego powodu truć innych, którzy są, prawda, może mniej biedni, ale chcą normalnie żyć. Więc tego nie rozumieć, że jak są biedni, to macie swoje środki, macie ośrodek pomocy społecznej, prawda, żeby nie był biedny, żeby nie palił śmieciami, to jest tłumaczenie. a drugi radny powiedział, że on chodzi i on tego nie czuje, więc mu zaproponowałem, żeby na ulice wskazane przeze mnie poszedł, powiedział, że wywiad w gazecie z moim zdjęciem na okładce, takim Margol mówi, że Nica jest brudna, tak? Taki hejt był, taki publiczny. I tam jeden z tych radnych mówi, że jak ja mu to powiedziałem na komisji, to on całą noc nie mógł spać. Więc ja do niego zadzwoniłem, mówię: Stasiu, jak nie mogłeś spać, to trzeba było wstać i pójść na spacer na ulicę taką i taką, prawda? Wtedy będzie wiedział, o czym ja mówię. Ale to w tej chwili już się zmienia. Chwalić Boga poskakując, zmienia się, bo są i kontrole, są kontrole spalin w kominach. Trochę jest tego już mniej, myślę, że niedługo całkiem będzie, że raz skuteczność działania Straży Miejskiej, a dwa świadomość ludzi może na tyle będzie, że tych problemów też nie będzie. A marzy mi się, żeby Nica na przykład była takim miastem, jakim była przed wojną, kiedy jeszcze nazywała się Neidenburg, że to było miasto ogród, czyli takie właśnie uliczki historyczne sąsiadowały ze sobą ogrodami. Tak? Była ulica, dom przy ulicy, na zapleczu był ogród, później kolejny ogród, kolejny dom i kolejna ulica. Więc takie właśnie miasto, gdzie ulice były łączone, domy i łączyły się ogrodami, posesje. Także jakby do tego jeszcze doszło, mam taką ideę, prawda, żeby Nica była takim pięknym miastem ogrodem.
No wiesz, Nica jest pięknie położona, przy wrażliwym szlaku komunikacyjnym i jakby jest z takich warunki, to stwarzają szanse na to, żeby to była jakaś jeszcze dolina krzemowa w tym sensie, żeby tam mieszkali, słuchaj, jacy czołowi programiści, którzy z jednej strony pojadą sobie na nadjeziora, a z drugiej strony będą, jakby trzeba będzie, będą mogli dojechać do swojej firmy w Warszawie, jak trzeba będzie, tak? Nica ma wiele atutów, nie sądzisz? Także. Halo? Zastygnął znowu pan Krzysztof Margol. No, musimy poczekać chwileczkę. Właśnie o tym mówimy właśnie, że jak ma powstać Dolina Krzemowa, skoro, proszę Państwa, nie ma połączenia nawet z tak dużym miastem powiatowym jak Nica. Połączenia wystarczającego, żeby przeprowadzić normalną rozmowę online. Poczekajmy jeszcze chwilkę, może pan Margol wróci do połączenia. Dajmy mu minutę może. Wydaje mi się, że nie ma już szans na kolejne połączenie w najbliższych momentach. Także proszę Państwa, w imieniu pana Margola serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję tym osobom, które oglądały. Dziękuję także Krzysztofowi Margolowi. Jeśli były jakieś pytania, to niestety nie możemy. Jest, mamy. No właśnie, zacząłem się już żegnać, Krzysztofie, słyszysz mnie? Przyłączy, tak.
Halo?
Cześć, Krzysztofie, właśnie zacząłem
się... Coś się urwało, tak.
Między Warszawą a powiatowym miastem nie może być takiego łącza, które umożliwi normalną rozmowę, tak?
Ale niedługo będzie, Nica się zmienia. Teraz.
To nie jest wina Nidzicy, tylko to jest wina, że może zamiast centralnego portu komunikacyjnego należałoby jednak zadbać o rozwój małych miast i dobre skomunikowanie, przynajmniej, żeby można było
funkcjonować. Jestem absolutnie za.
Słuchaj, więc chyba wszystko powiedzieliśmy sobie, chyba, że masz coś jeszcze do dodania. Chciałem tylko powiedzieć, moje wspomnienia z Nidzicą wiążą się z tym, że w okolicach Nidzicy rozegrała się bardzo ważna bitwa I wojny światowej, tak? Bitwa generała Sampsonowa
Tannenberg.
Tak, została opisana przez Sołżenicy na powieści August, sierpień 1914 roku, August 14. Jedyna książka, jaką przeczytałem po rosyjsku w oryginale. I że jak ja jeździłem na wakacje tam w okolicy Miedzicy, to jeszcze jak okoliczny cieśla robił kliny takie do pokrywania drzew przy wyrębie i różne, czy różne okna, czy to często znajdowały się pociski ołowiane w tych drzewach jeszcze. I to jedno moje wspomnienie. A drugie, że w Orłowie jest cmentarz rosyjski, żołnierzy rosyjskich
i niemieckich.
Niemieckich, razem pochowanych jeszcze, bo to takie były obyczaje. No i ja w 70, już nie pamiętam, w którymś roku z moim znajomym pojechałem tam postawić świeczkę na tym cmentarzu 1 listopada. I wtedy nas zamknęła policja, która nas zawiozła do właśnie aresztu w Miedzicy. I tam nas trzymali parę godzin, dlaczego na niemieckim cmentarzu stawiamy świeczkę. Także taki między
innymi. No ja z tym cmentarzem mam też trochę inne wspomnienia. Ja po pierwsze w Orłowie mieszkałem. Ja w Orłowie mieszkałem, a po drugie, jak już byłem burmistrzem, zadbaliśmy o ten cmentarz, powierzyliśmy go opiece szkoły w Łynie. Szkoła w Łynie dostała największy na owe czasy taki telewizor w nagrodę. Uporządkowaliśmy z funduszy gminnych ten cmentarz. Ten cmentarz od tamtej pory jest tak zadbany, że można tam o każdej porze przyjechać, tak pojechać. Jest uporządkowany, odnowiony i naprawdę to jest też taka nasza chluba. Zresztą takimi cmentarzami też zajmowaliśmy się jako gmina i te wszystkie razem z Nadleśnictwem Miedzica, te cmentarzyki takie dookoła, po tym właśnie takie odpryski po bitwie pod Tannenbergiem zostały jakby odnowione i przygotowane. A Miedzica dzisiaj, ja mówię, ja cały czas zakochałem się w Miedzicy i to miasto swoje kocham. No, ono w tej chwili się piękne zrobi po projekcie rewitalizacji w ramach Cita Slow. Już niedługo będzie piękny rynek. Myślę, że też będzie troszeczkę poprawiony zamek. Jest budowany nowy dworzec, są nowe ulice. Także zapraszam do Nicy serdecznie, a jak do Nicy, to od razu też do Gacarskiej Wioski, prawda, bo teraz to jest kolejna miłość.
Tak, a ja chciałbym zaprosić też Państwa, żeby pojechać właśnie zobaczyć cmentarz we Łowie, a na YouTubie są świetne materiały omawiające całą bitwę i całe znaczenie strategiczne tej bitwy, bo to było tak, że po prostu to była bitwa, która ściągnęła ileś dywizji niemieckich, przegrana przez Rosję, przez generała Samsonowa, ale odciągnęła ileś żołnierzy niemieckich z frontu zachodniego, w związku z tym był osłabiony atak na Francję w 17 roku, na początku wojny. Jeszcze jako ciekawostkę, Krzysztofie, chciałem ci powiedzieć, jak mówimy o Łynie, tam jest cmentarz cywilny, taki przy kościele, i co mnie na tym cmentarzu uderzyło, że była ogromna śmiertelność dzieci w latach 60. Jest cała kwatera dzieci, które po prostu umierały zaraz po urodzeniu wtedy w Polsce, i to taki jest też przyczynek do tego, jak nam się zmieniły czasy. Tak? I potem z ciekawości chodziłem na każdy wiejski cmentarz, jaki był na mojej drodze, i rzeczywiście było tak, że śmiertelność dzieci była ogromna i są całe kwartały dziecięce z lat, przełomu lat 50. i 60., no a potem jakoś higiena się poprawiła i dzieci już nie było takiej umieralności. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za wspomnienia z czasów pierwszej kadencji samorządowej i oczywiście tak, do Łyny i do rezerwatu Łyna. I w ogóle w te okolice wszystkich zapraszamy wszystkich, tak? I na Miedzicy też. A, no i jeszcze mamy legendę związaną z kamieniem tatarskim, przecież tak, no to nie, tak dalej. Także, ale to już może na inną okazję.
Na inną okazję, ja już pędzę do naszego najnowszego dziecka od paru lat Garncarskiej Wioski, które powoli po tej epidemii zaczyna tętnić życiem. Mamy tam 8 hektarów, także jest to teraz rzeczywiście bardzo bezpieczne miejsce, które też szykujemy dla seniorów, żeby też sobie wśród zieleni odpoczywali.
Dobrze, Jeszcze raz dziękuję w takim razie za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.